Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. Witam serdecznie nasze władze, pana burmistrza, panią burmistrz, zaproszonych gości, naczelników, dyrektorów. Szanowni Państwo, zanim przejdę może do porządku obrad, tutaj pan Paweł Czupryn, który reprezentuje firmę Ekoprecyzję, prosił mnie, żeby pierwszy zaczął wprowadzeniem o azbeście, ponieważ musi inne pilne służbowe sprawy wzywają go do Krakowa, więc w związku z tym bardzo poproszę pana Pawła o wprowadzenie programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
No dokładnie, byłoby dobrze. Zgasić światła. Proszę dla Państwa program usuwania wyrobów zawierających azbest w Krakowie Miasta Przyradzi wraz z inwentaryzacją tych wyrobów. Pozwolę sobie na siedzącą poprowadzić prezentację.
Dzisiaj lepiej, żeby było w takim świetle.
Na początku będzie krótkie wprowadzenie, następnie zakres programu usuwania azbestu, wynik inwentaryzacji terenowej, koszty realizacji dokumentu w latach następnych. Jeżeli chodzi o konieczność sporządzenia programu usuwania azbestu, nie ma przepisu prawnego, który by taką konieczność na gminę narzucał. Jest to jednak wymagany załącznik niezbędny do tego, aby móc starać się o środki zewnętrzne na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest. Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032, który jest aktualny, jest to dokument szczebla krajowego, który określa nam, w jaki sposób powinniśmy prowadzić działania mające na celu usuwanie i utylizację wyrobów azbestowych na terenie naszego kraju. Jeżeli chodzi o sam zakres dokumentów, obejmuje on charakterystykę miasta, wiadomości ogólne o azbeście, obowiązki użytkowników wyrobów zawierających azbest, gospodarowanie wyrobami zawierającymi azbest, koszty realizacji programu, propozycję finansową zadań przeznaczonych do realizacji, a także obejmuje wskaźniki monitoringu, które będą pozwalały na przedstawienie, jak z czasem te prace polegające się na usuwaniu azbestu wyglądają i czy realizacja dokumentu pozwala spełnić wymóg prawny, którym jest usunięcie i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu miasta do roku 2032. W celu określenia zagrożenia oraz ilości wyrobów azbestowych, które na terenie miasta występują, przeprowadzona została inwentaryzacja terenowa polegająca na inwentaryzacji metodą wpisu z natury. Pracownicy naszej firmy udali się w teren i odwiedzając nieruchomości weryfikowali, gdzie wyroby zawierające azbest się znajdują. W każdym z takich miejsc sporządzone były dwie ankiety. Była to informacja o wyrobach zawierających azbest oraz ocena stanu tych wyrobów. Są to ankiety, które wynikają z dwóch rozporządzeń obowiązujących ministra gospodarki teraz rozwoju, który nakazuje taką ocenę sporządzić de facto mieszkańcom rocznie, jednak niestety mieszkańcy nie stosują się do takiego przepisu, także wykonuje się aktualizację tej inwentaryzacji, aby takie dane pozyskać. Oprócz tego zrobiono dokumentację fotograficzną, tutaj są Panu już pierwsze przykłady tych wyrobów na terenie miasta. Wszystkie zdjęcia są przyporządkowane do poszczególnych ankiet. Ankiety są podpisane przez mieszkańców, także jesteśmy w stanie wskazać bardzo dokładnie lokalizację tych wyrobów oraz ich powierzchnię, ciężar oraz lokalizację, w sensie jest to odpad zdeponowany, czy jest to pokrycie dachowe, czy jakaś inna forma. Tak jak już wspomniałem, właśnie inwentaryzacja została przeprowadzona. Wyniki tej inwentaryzacji pozwoliły nam na opracowanie tabelaryczne wyników inwentaryzacji, które były uzupełnieniem bazy azbestowej. Zgodnie z rozporządzeniem także Ministerstwa Gospodarki, miasto ma obowiązek przedstawiania marszałkowi informacji o lokalizacji oraz ilości wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i odbywa się to przez internetową stronę, która nazywa się bazaazbestowa.gov.pl. Jej uzupełnianie bieżące jest spełnieniem tego obowiązku. My, mając wyniki inwentaryzacji, zaktualizowaliśmy wszystkie dane, które były zawarte w tej bazie. W wyniku prowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zidentyfikowano 1250,46 mg, czyli ton wyrobów azbestowych. Jest to odpowiednik 113 678,5 m2 zgodnie z przelicznikiem, który ministerstwo tutaj wyznacza, czyli 11 kg na 1 m2. Głównie były to wyroby w postaci płaskich i palistych płyt azbestowo-ceglowych. Zgodnie właśnie z programem krajowym należy je usunąć do roku 2032 i w celu wypełnienia tych zapisów należy usuwać około 78,15 mg tych wyrobów azbestu rocznie. Jak wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji, 107 obiektów, na których występują wyroby zawierające azbest, administrowane są przez osoby prawne. Ilość azbestu zinwentaryzowana wśród osób prawnych to 1181,22 mg, czyli jak widać większość tych wyrobów znajduje się na obiektach, które administrowane są przez osoby prawne. Chodzi tutaj o budynki wielorodzinne. Jeżeli chodzi o koszty realizacji dokumentu, zgodnie z informacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, średni koszt utylizacji na tym terenie 1 mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych wynosi około 300 zł netto. Biorąc pod uwagę ilość wyrobów azbestowych na terenie gminy, całkowity koszt utylizacji wyrobów można określić na poziomie 375 138 zł. Roczny koszt podejmowania tych działań, aby usunąć do tego roku 2032 wszystkie wyroby, to 23 446,13 zł netto. I w celu usunięcia tych wyrobów musimy pozyskiwać środki zewnętrzne, którymi w naszym przypadku są środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie udzielane jest w ramach programu wieloletniego System Wsparcia Działań Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, usuwanie wyrobów zawierających azbest realizowany jest właśnie przez Wojewódzki Fundusz w Katowicach. Program, tak jak wspomniałem na początku, jest takim kryterium dostępowym, aby móc po te środki sięgnąć. Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych. W przypadku usunięcia utylizacji wyrobów jest to 400 zł na megagram, to jest wartość progowa. W przypadku samego odbioru ściągniętego azbestu jest to 300 zł na megagram. Także widzimy tutaj, że sytuacja powinna zastąpić w pełni oczekiwania oraz potrzeby usuwania azbestu na terenie miasta. Nabór wniosków prowadzony jest do dnia 28 grudnia 2017 roku. Uchwalenie programu pozwoli nam na właśnie złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu, który łącznie z Narodowym Funduszem udziela tych środków oraz wnioskowanie o to, aby mieszkańcy, którzy chcą zutylizować wyroby azbestowe w roku, mogły na fundę nam się otrzymać. Teraz wystarczy uchwała Rady w celu przyjęcia dokumentacji i wtedy możemy, tak jak mówię, wystąpić o te środki zewnętrzne. Narodowy Fundusz oraz Wojewódzki Fundusz udzielają dotacji, dzieląc się jakby kosztami 50-50%. Także tutaj to dofinansowanie jest dość korzystne, jeżeli chodzi o usuwanie i utylizację wyrobu. Dziękuję za uwagę. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę, postaram się odpowiedzieć na wszystkie.
Czy Państwo radni macie jakieś pytania? Nie widzę, także bardzo Panu dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Przechodzimy może teraz, Szanowni Państwo, do porządku posiedzenia, ale nie do zaopiniowania materiałów sesyjnych, tylko przejdziemy do punktu drugiego. Stan bezpieczeństwa w mieście. Policja, Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Miejska. Sprawozdanie za 2016 rok i zamierzenia na 2017. Myślę, że każdy z nas zapoznał się z materiałami dotyczącymi zarówno Straży Miejskiej, Policji. Ja mam tutaj może pytanie do Pana Komendanta. Pytanie, a w zasadzie taką też prośbę o zwiększenie w ogóle patroli pieszych w godzinach takich popołudniowych i nocnych, przede wszystkim teraz w momencie, kiedy zaczyna się wiosna i lato, bo niestety na Piaskach no, coraz więcej już osób znajduje się w stanie nietrzeźwym, zaczepiają dzieci. Także tutaj jest taka moja prośba, wiem, że w materiale też to było uwzględnione, ale mam taką serdeczną prośbę i myślę, że Pan Komendant przystanie na moją prośbę. Panie Komendancie.
Jeżeli do mnie, do tego komendanta, panie Wójto.
Nie, do komendanta Straży Miejskiej.
Ja oczywiście w miarę możliwości przekazuję pan Korpę też komendanta policji.
No wiadomo, że współpracujecie państwo razem, to jest zrozumiałe, tak?
Zawsze mogą łączone drogi.
Zawsze mogą łączone. Dobrze, macie państwo jeszcze jakieś pytania?
Dajmy głos panu. Parę słów swojej oceny jeszcze takiej... No...
Znaczy generalnie chodzi o stan bezpieczeństwa, tak? W naszym państwa, mieście, jak to wygląda?
Ja państwa nie będę zanudzał jakimiś statystykami policyjnymi, danymi. Państwo dostaliście sprawozdanie powiatowe generalnie, że teraz popatrzcie o to, o tych materiałach, które mówię. Szanowni państwo, akurat... Na terenie podległym komisariatu policji w Czeladzi w moim odczuciu bezpieczeństwa jest całkiem poprawny. Mówimy o dwóch pewnych zagadnieniach. Stan bezpieczeństwa, czyli to, co jest mierzalne w jakiś sposób poprzez statystyki, ilość zdarzeń, wykrycie i tak dalej. Oraz druga rzecz, która czasami jest ważniejsza dla mieszkańców, czyli o poczucie bezpieczeństwa. Czyli to, co pani właśnie mówi, tak? Niekoniecznie dla mieszkańców najważniejszym problemem to jest na przykład kradzieży samochodu pod M1, bo to będzie dla nas problem, a dotyczy on osób często przyjezdnych, nie mieszkańców Czeladzi. Natomiast lokalnie może być większym problemem to, że ktoś spożywa alkohol nie wiem, pod sklepem nocnym, zaczepia kogoś, czy tak jak pani tutaj powiedziała, wałęsające się jakieś grupy osób, gdzie osoby boją się przejść. Więc to są jakby takie dwa zagadnienia. I to, o którym mówiliśmy, czy te materiały, które państwo otrzymali, dotyczą generalnie tego stanu bezpieczeństwa mierzalnego. Natomiast oczywiście to poczucie bezpieczeństwa jest troszeczkę trudniejszym, bardziej złożonym problemem. Jak to zdiagnozować? No to trzeba, nie wiem, ankietować wszystkich mieszkańców. No państwo reprezentujecie tutaj mieszkańców poszczególnych dzielnic, więc jest to jakiś wyznacznik. Ale od ubiegłego roku mamy taki, jest to projekt ministerialny właściwie, Krajowy Mapy Zagrożeń. Jest to stosunkowo już dobrze promowane, bardzo aktywnie mieszkańcy korzystają z tego narzędzia. Chodzi się po prostu na stronę internetową, gdzie fizycznie zaznacza się punkty na mapie i z katalogu zdarzeń, które tam są wyszczególnione, określa się to, co jest problemem w danym miejscu. I zachęcam państwa również do propagowania wśród mieszkańców tej aplikacji. Wiadomo, że w aktualnym czasie praktycznie każdy ma dostęp do telefonu komórkowego czy do internetu, więc jest to taka najlepsza forma również dla nas pod kątem modelowania służby, przekierowywania. Oczywiście też musimy znaleźć kompromis pomiędzy tym, tak jak mówię, co jest rzeczywistym problemem, jeżeli chodzi o przestępstwa, a tym, co wskazują mieszkańcy. Doszliśmy do takich pewnych sytuacji, że jeżeli ktoś zgłasza nieprawidłowe parkowanie, mamy takie dwie kategorie, które są najczęściej zgłaszane, czyli spożywanie alkoholu w miejscach publicznych i nieprawidłowe parkowanie. Szanowni państwo, ja nie ukrywam, że do tej pory, dopóki tego narzędzia nie było, to nieprawidłowe parkowanie przez policję prewencyjną, czyli tutaj naszą czeladzką, no troszeczkę było traktowane tak, nie wiem, po macoszemu, że tak powiem. Zdaję sobie sprawę, tak jak państwo, że ilość miejsc parkingowych na osiedlach jest bardzo ograniczona. Represjonowanie tych osób w sytuacji, gdzie nie ma gdzie zaparkować, nie zawsze nam pomaga, jeżeli chodzi o odbiór społeczny naszych działań. Doszliśmy do takich sytuacji, że teraz ilość tych mandatów no, drastycznie wzrosła, no, bo na początku pouczaliśmy, no, nie do końca to skutkowało, teraz praktycznie przeszliśmy na postępowanie mandatowe. No to zgłoszenia są już takie na zasadzie wzajemności, tak? Ja zostałem ukarany, to czemu tam pan Kowalski nie został ukarany? Ilość tych zdarzeń bardzo, bardzo wzrasta, jesteśmy aktualnie zasypywani tymi zgłoszeniami. Osiedla były projektowane, kiedy chyba założenie było, że na rodzinę przypada, czy na trzy rodziny przypada jeden samochód, teraz jest odwrotna tendencja. No nie każdy mieszkaniec może ma do końca tą świadomość. W naturze ludzkiej jest to, żeby jak najbliżej parkować, nie wiem, miejsce zamieszkania, jeździmy. Ja sama tak jak państwo pewnie po markecie, przy parkingu marketu 10 minut, żeby jak najbliżej zaparkować wejścia, a w tym czasie byśmy doszli do najdalszego punktu tego parkingu. Więc to no, staramy się jakoś tak rozumieć, ale no, proszę pouczyć mieszkańców, że mogą się liczyć niestety tu z represjami z naszej strony, bo ten problem jest rzeczywiście największy. No i druga kwestia, ten alkohol. To oczywiście nie ma dyskusji. Powtarzające są pewne miejsca, I to narzędzie bardzo, bardzo nam pomaga, także do tego zachęcam. I korzystając z głosu, też zachęcam Państwa, bo aktualnie jest realizowany również taki program, chyba nie czegoś, co jest oczywiste, dzielnicowe bliżej nas. Wiem, że część z dzielnicowych już taką troszkę inicjatywę wykazało z własnej woli wreszcie, żeby do Państwa pośrednictwem dotrzeć. Wiem, że są próbowane, organizowane spotkania z różnym tam skutkiem. Oddźwięk społeczny czasami jest właśnie taki, że wszyscy mówią o bezpieczeństwie, co by chcieli zmieniać, natomiast jeżeli przychodzi do jakichś konkretnych, nie wiem, prób, rozmów, spotkania, no nie zawsze są zainteresowani. No mamy też w naturze narzekanie, czy krytykowanie czegoś, nie dając samego nic od siebie. Także jestem przekonany, że jeżeli tu będziemy wszyscy współpracować, to to poczucie bezpieczeństwa będzie również rosło na terenie Czeladzi, bo jeżeli chodzi o stan bezpieczeństwa, to zapewniam Państwa, że naprawdę jest całkiem nieźle. Osiągnęliśmy to, co jest najbardziej pożądane, czyli co roku mamy systematyczny spadek ilości przestępstw na terenie działania komisariatu. Przykładowo w tamtym roku to wszystkich przestępstw było ponad 700. I jest to spadek około 10% rok do roku. Mówię o wszystkich przestępstwach, czyli łącznie z alimentami, z nieczestnymi kierującymi. Natomiast samych takich przestępstw kryminalnych albo takich, których najbardziej jest dotkliwych dla mieszkańców, to było ich raptem 400, więc to jest około jedno przestępstwo dziennie plus minus. I poziom wykrycia tu jest na poziomie około 50%, więc co drugie jest wykrywane z tych przestępstw typu kradzieże, włamania, rozwoje, bójki, pobicia. Zacznę mówić o tej drugiej jeszcze aplikacji, nie dokończyłem, chodzi o taką aplikację Moja Komenda do pobrania z każdego sklepu z aplikacjami, darmowa aplikacja oczywiście. Bardzo fajne narzędzie, które na podstawie lokalizacji pozwala w całej Polsce wskazać najbliższą jednostkę policji dzielnicowego i gdzie jednym naciśnięciem klawisza łączymy się z dzielnicowym. Nie musimy szukać, dzwonić na komendę, kto jest dzielnicowym u mnie, bo też sobie zdaję sprawę, że dzielnicowy jest takie trochę jedi, które wszyscy słyszeli, nikt nie widział, więc ta aplikacja na pewno też pomaga w tym kontakcie. Z mojej strony chyba tyle, jeżeli będą pytania, bardzo chętnie postaram się.
Czy ja mam jeszcze takie pytanie, jak już pan komendant jest przy głosie, czy dużo jest w ogóle wypadków i kolizji drogowych w naszej gminie?
Wypadki drogowe, jeżeli chodzi o podniesienie do całości powiatu, no konkretnie w ubiegłym roku było 11 wypadków na terenie Czeladzi. Dotyczy to głównie zdarzeń z udziałem pieszych. Chodzi o trasę DK94 generalnie rzecz biorąc w rejonie Centrum Handlowego M1. No i w dalszym ciągu właśnie tej trasy DK94. Tak jak mówię, to jest około 10% wszystkich wypadków na terenie powiatu. To większy problem jest w Siewierzu, w Mierzęcicach, czyli w tych drogach, miejscach, gdzie są drogi tranzytowe. Zdecydowanie ich nam jest więcej. Jeżeli chodzi o kolizje, mieliśmy takich kolizji, czyli tam, gdzie nie było ofiar poszkodowanych, czyli rannych i zabitych, było takich kolizji na terenie Czeladzi 345, czyli codziennie praktycznie jedno takie zdarzenie losowe się dzieje. Wypadków w Czeladzi w ubiegłym roku było bez śmiertelnego, 11 osób rannych, tak jak mówię, w głównej mierze no to były potrącenia pieszych. Z różnych gmin oczywiście, bo zarówno pieśni, też trzeba pamiętać, że mają swoje obowiązki, jak i kierujący.
I jeszcze może jedno pytanie ostatnie. Czy dużo Państwo też przeprowadzacie prelekcji z młodzieżą w szkołach?
Tak, jest to aktywnie realizowane, tych spotkań jest w moim odczuciu dużo. W ubiegłym roku też prowadziliśmy szereg debat takich właśnie wprowadzających tą aplikację, o której mówiłem, jedną i drugą. Jest to na bieżąco robione, są te nieokazowe akcje letnie również organizowane. W tym roku mam taką fajną akcję już zaplanowaną z udziałem Policji Konnej z Chorzowa, gdzie dzieciaki też będą mogły zapoznać się z tym rodzajem służby policyjnej plus z jakimś innym sprzętem. Także te spotkania są robione i będą cały czas oczywiście te profilaktyczne. Jeszcze korzystając z głosu, chciałem Państwu podziękować serdecznie za wsparcie naszej komendy komisariatu w ubiegłym roku za zakup urządzenia do szybkiego badania stanu trzeźwości. Bardzo użyteczna rzecz. No nie wiem, być może kiedyś już korzystali z usług tego urządzenia, bo często na drogach wyrotowych, zwłaszcza po weekendach, prowadzimy takie działania doraźnej kontroli stanu trzeźwości. Powiem Państwu tak, my to używaliśmy kilka miesięcy, około września bodajże było przekazane tak oficjalnie i w ciągu tych 3 miesięcy ujawniliśmy więcej pijaków, nie trzeźwych kierujących, przepraszam, niż w ciągu 9 pierwszych miesięcy nie mając tego urządzenia. Także naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. Policjanci lubią korzystać z tego urządzenia, bo jest szybkie, tanie w eksploatacji i bardzo, bardzo skuteczne. Pomijając kwestię samego oddźwięku takiego profilaktycznego, że faktycznie dużo osób się liczy z tym, że jednak ta kontrola może nastąpić. Oczywiście wyjeżdżam daleko do pracy, czasami zdarza mi się, że jestem dwukrotnie sprawdzany na trzeźwość gdzieś tam po drodze. Z wynikiem dobry.
Ja dziękuję bardzo. Czy Państwo? Proszę bardzo, Pan Radny Maćkowski.
Panie Komendancie, ja mam jeszcze taką kwestię, bo sam Pan wspomniał o tym efekcie powiedzmy psychologicznym. Tak jak kiedyś rozmawialiśmy i tak samo jak rozmawiamy z dzielnicowym, ogrodował się dla szpitalna, na co mu zwracam uwagę, że ważne jest to też, żeby mieszkańcy widzieli mundury, bo ma to na pewno efekt i często ludzie się żalą, że nie widzą pieszych patroli. Także tu miałbym taką prośbę, że w miarę możliwości też razem ze strażą te piesze patrole, żeby się pojawiały, bo to jest rzeczywiście dobry efekt psychologiczny. Jeśli ludzie widzą umundurowany patrol, który idzie przez osiedle, to
czują
działa
respekt.
To psychologicznie, że o, jest policja, tak?
Tak, no, na pewno. Nie, przepraszam.
Nie, to w
sumie. Ale szanowni Państwo, to też jestem realistą. Tak jak komentarz tutaj nie użył sformułowania, że na pewno tak będzie. Też sobie nie damy ręki uciąć, że tak będzie do końca, ponieważ my obsługujemy około 2300 interwencji rocznie. Te interwencje są różne, one trwają 10 minut, czasami trwają kilka godzin, w zależności od tego, czego dotyczą. To daje nam średnią około 15-16 interwencji codziennie, które policjanci wykonują i przy takim średnim czasie realizacji około pół godziny, to z dużym uproszczeniem, no to mamy pół dnia praktycznie tylko i wyłącznie na interwencję, gdzie wiąże się to z kwestią przemieszczania, właściwie kontrolerzy interwencyjny, który się rusza, a przemieszcza pomiędzy danymi punktami i zgłoszeniami. Natomiast no, te siły, którymi ja dysponuję, no, są też troszeczkę ograniczone, bo tak de facto no, to jestem w stanie wystawić od jednego do trzech patroli tak codziennie. I tutaj z tego to wynika, natomiast kwestia patroli też zupełnie się z Panem zgadzam i jest to, no też jest to w jakiś sposób u nas monitorowane, u nas około 10% służby całej jest patrol pieszym aktualnym. I ten trend jest rzeczywiście rosnący, no, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie ta policja była wymagana, żeby była lepsza.
Bardzo proszę, Pan Burmistrz.
Akurat nie zaprosiliśmy Pana Komendanta na nasze spotkanie z Fundacją, która przedstawia nam badania jakości życia w mieście. Między innymi jeden z punktów był właśnie poświęcony badaniom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. No i nie chciałbym, żeby to rozprawiało czujne, broń Boże, ale raczej te wyniki były bardzo pozytywne. Ponad 60%, jak sobie dobrze przypominam, mieszkańców czuje się bezpiecznie albo prawie bezpiecznie, natomiast tam jakiś niewielki margines wspominał, że nasze miasto jest bardzo niebezpieczne i trzeba podejmować jakieś tam działania, ale to było kilka procent tylko. No, generalnie pokazuje to, że raczej czujemy się bezpieczni, natomiast w innym badaniu, na co byśmy chcieli zwrócić szczególną uwagę, to były dwa takie właściwie najważniejsze rzeczy, to jest zdrowie i bezpieczeństwo. Czyli też tutaj sugerowano miastu i wszystkim instytucjom, żeby akurat na to zwracali uwagę i nie szczędzili środków. Też przy okazji powiem, szanowna komisja wie, bo radni przyjmowali budżet, że w tym roku mamy przewidziane 30 000 zł na pomoc w zakupie samochodu dla policji, już komendantowi powiatowemu o tym mówiłem, także jak będzie taki moment, kiedy policja będzie tak kupowała kolejne samochody, to Państwu przypominam, że my taki samochód, który w tym roku już budujemy, w drugim roku po stronie tylko Alkomat, a w tym roku kolejny samochód.
Tak, żeby włączyć się chodzić.
Przy okazji Państwu powiem, bo na jednej z komisji mówiliśmy o jakimś wsparciu ze szkoły policyjnej i wstąpiliśmy do komendanta szkoły policyjnej, no, ale niestety uzyskaliśmy negatywną odpowiedź. Są różne problemy, jak się okazuje, nie jest to takie proste, a jednym z problemów jest też to, co usłyszałem też od komendanta powiatowego, bodaj, czy z panem komendantem rozmawiałem, że to też nie jest takie proste, bo tych adeptów nie można puścić na miasto samych. Oni muszą chodzić w towarzystwie policjanta, a tu znowu jest problem, bo ta obsada jest taka, jaka jest, nie zawsze jest szansa, żeby z takimi młodymi uczniami, jeszcze tak można powiedzieć, tego policjanta posłać. No i także ta ścieżka zwiększenia ilości patroli nam nie do końca wyszło, ale też mam obiecane i widzę, że od czasu to się dzieje. Że są takie te służby prewencyjne, które patrolują miasto i czasem się to zdarza faktycznie, że widzimy ich częściej, no ale to tylko zdaje się przy jakichś okazjach, kiedy akurat, czy nie wiem, czy jakoś oni w różnych rejonach powiatu chodzą, ale pokazują się i wtedy rzeczywiście gdzieś tam niby w mieście chciałoby się, żeby jak najczęściej, to ja też tu apeluję o siebie. No i tak przy okazji tutaj wesprę panią przewodniczącą w tym apelu, że zwykle ten okres, kiedy zaczyna się robić ciepło, też zachęca do tego, żeby gdzieś tam w tych określonych miejscach, które zgłaszaliśmy wielokrotnie, gromadzą się młodzi ludzie, gdzie piją i zakłócają porządek.
Nie tylko młodzi.
Były jakieś takie akcje tam na Włosie, wspólnie z naszą starzą, żeby robić wszystko, żeby zniechęcać do tego, żeby w stałych miejscach zakłócali spokój i porządek. To jest ogrodowa, to jest pewno na
piątek, tak.
17 lipca też. No jest takie parę miejsc, które na poczekaniu możemy wymienić.
Dziekana przy
Maksie. Wydaje się, że i straż, i policja nie musi bardzo diagnozować sytuacji, wszyscy ją dobrze znamy, gdzie należałoby się pokazać i gdzieś tam próbować interweniować i zniechęcać do tego, żeby tam stałe grupy przebywały i zakłócały porządek i w dzień, a szczególnie w nocy, bo też tak się często zdarza, że oni potem gdzieś tam się rotują pod jakimś blokiem i zakłócają porządek. Także dziękuję przy okazji tutaj naszym służbom mundurowym za to, co już robią, że w miarę to poczucie bezpieczeństwa jest dobre w naszych mieszkańców, to oczywiście apelujemy o to, żeby się sprawdziło jeszcze lepiej.
A ja sobie pozwolę, jeśli mogę, w tym gronie, jeśli pan komendant pozwoli, podziękować jeszcze raz za załatwienie sprawy z samochodem na tunelu, bo o czym wszyscy państwo wiedzą,
że to jest
kolejnej naszej dobrej współpracy i udało się, z czego się bardzo cieszymy. Dziękuję bardzo.
Tak, chodzi o porzucone samochody, szanowni państwo. Tutaj część z radnych osobiście miałem okazję rozmawiać na ten temat. Rzeczywiście jest to problem, bo nie ma do końca przepisów wykonawczych w tym zakresie, jeżeli samochód jest zostawiony w miejscu dozwolonym, nie na drodze. No to się akurat udało, tak praktycznie taka mała, słaba ta wizytówka była miasta, ale są takie miejsca, no też mieszkańców to wścieka, tak, że ktoś blokuje chociażby miejsce parkingowe, które mogłoby być wykorzystane, a samochód widać, że jest nieużytkowany. Bo wiem, że trwają prace, ale prace trwają od dawna odnośnie nowelizacji przepisów w tym zakresie ułatwiających, bo ten problem dotyczy większości samorządów tak naprawdę. No miejmy nadzieję, teraz prawo tak czasami szybko powstaje, więc miejmy nadzieję, że ten temat również będzie załatwiony kiedyś. Jeszcze dwa zdania, tylko proszę państwa, no, bezpieczeństwo rzeczywiście to jest, myślę, że można traktować w formie wszelkich wydatków związanych z bezpieczeństwem, można traktować w formie pewnego rodzaju inwestycji. Są ludzie tam, gdzie jest bezpiecznie, to jest jedna z podstawowych potrzeb człowieka tak naprawdę. Jest bezpieczne, że chcą się osiedlać, chcą budować fabryki, chcą, żeby dzieci tam chodziły do szkoły i tak dalej. Więc należy to traktować jako inwestycje i cieszę się, że te państwa zrozumienie w tym zakresie jest bardzo duże. Bardzo już dziękuję tak z góry za tą zadeklarowaną pomoc. Na pewno to bardzo pomoże. Sami widzimy, jak miasto się rozwija intensywnie. Rzeczywiście no boli to, jeżeli są fajne, nowe inwestycje, które służą dla ludzi, świetne miejsca, przestrzeni publicznej, gdzie można miło spędzić wolny czas, a ktoś to niszczy właściwie no bez sensu tak naprawdę, tak? No to jest szczególnie irytujące. Też trzeba mieć świadomość, że to nie są najczęściej osoby, które gdzieś tam przyjeżdżają ze świata, żeby zniszczyć plac zabawczy, urwać jakąś tam zabawkę. To niestety nasi mieszkańcy w głównej mierze i też o tym trzeba wiedzieć. Kwestia następna to jest tej patroli, już ostatni, żeby nie przedłużać państwu, patroli dodatkowych, patroli z oddziału prewencji, bo tutaj pan burmistrz o tym mówi, to rzeczywiście posiłkujemy się tymi działami prewencji dosyć często, kiedy tylko możemy, ponieważ to są te służby, które są wykorzystane do zabezpieczenia meczy głównie, do zabezpieczenia imprez wszelkiego typu, no i oni mają co robić. Jeżeli jest przerwa między sezonami, no to rzeczywiście tutaj częściej widać, to są ci panowie takich czarnych mundurach jeżdżących, znaczy generalnie chodzących, a częściowo jeżdżących tych Mercedesach ustartowanych, dostawczych, więc jeżeli tylko można, no to rzeczywiście są wykorzystywani. Jest szereg służb, które państwo na co dzień nie widzicie i może dobrze, bo my mamy problem w przeradzi jako policja z kradzieżami samochodów. najwięcej samochodów powiesi benzynki na terenie Czeladzi właśnie. I nie ukrywam, że z tym zagadnieniem sobie jako policja bardzo przeciętnie radzimy. To jest bolączka całej policji, niestety są to bardzo dobrze zorganizowane grupy przestępcze, które generalnie pilnują bardziej nas niż mieli. Co jakiś czas jest jakiś sukces na szczeblu najczęściej wojewódzkim, gdzie jakąś grupę się rozwija i wtedy pochodzi też tam 10 samochodów. Natomiast generalnie to jest dla nas problem i masę sił angażujemy do tego, którego nie widać może, ale też wymaga, żeby kosztem nawet służby takiej tutaj patrolowej były zaangażowane tego. Na chwilę obecną już w tym roku tylko, szanowni Państwo, w Czeladzi zginęło 11 samochodów. Głównie ginie właśnie z terenu centrum handlowego M1, hotelu Szatan i przy terenach rzymskich, tam gdzie te samochody są takie dosyć reszta to są same sukcesy. Jeszcze jedno ostatnie, naprawdę słowo chciałem z tego się przekonać, tutaj pan na tej Straży Miejskiej, bo bardzo fajnie na przykład współpraca układa. Na bieżąco się kontaktujemy na rynkach instytucjonalnych, na zasadzie telefonów i jest to dużo skuteczniejsze nawet niż tak jak to jest hierarchii, niż inna forma współpracy. Także jeszcze dziękuję.
My również dziękujemy. Jeśli pan komendant ma ochotę, oczywiście może zostać, a jeśli... Proszę bardzo. Ja mam jeszcze pytanie do pana komendanta Straży Miejskiej, bo obecnie w naszej gminie monitoring jest, jeśli chodzi o kamery, jest tam 12 kamer, tak? Czy pan komendant widzi potrzebę zwiększenia tej ilości?
Jeśli chodzi o monitoring, opracowaliśmy w zeszłym roku koncepcję rozbudowy monitoringu i w ramach tej rozbudowy planujemy po kolei kroki, które będziemy realizować. Na ten rok najważniejszą rzeczą jaka jest, to jest remont budynku i w ramach tego remontu powstanie za dyżurką takie małe centrum monitoringu składającego się z jednego stanowiska i będą tam podpięte kamery w ramach tego projektu remontowego, kamery na budynku, w parku tutaj Konstytucji i kamera na parkingu przed budynkiem. Jak już ten element zacznie działać, to w trakcie tego będziemy podpinać istniejące kamery i w zależności ile będziemy mieli środków finansowych, no to będziemy starać się modernizować te istniejące, na początek modernizować istniejące, bo mamy monitoring dosyć stary z roku 2006, są to wszystko kamery analogowe, także jeśli chodzi o ewentualne sprawy dowodowe, procesowe, no to ich jakość jest już raczej słaba, no to początkowo będziemy modernizować, a potem będziemy dokładać następne punkty kamerowe w miarę możliwości. Będziemy starać się wykorzystać początkowo sieć przesyłową, radiową, bo z nią jest najprościej, a potem w miarę posiadanych środków finansowych modernizować i puścić 2-3 nitki światłowodowe do najbardziej oddalonych miejsc. Także w skali paru lat myślę, że monitoring się rozrośnie. No ale początek musi być najpierw w centrum, a potem... I w ramach tej rozbudowy na ten rok, jeżeli oczywiście środków starczy, no chciałbym jeszcze drugie stanowisko w tym centrum, żeby było uruchomione, żeby to już jakoś działało, bo kwestia ilości stacji bazowych też jest ważna, bo jeżeli się pracuje na jednej, no to albo się pracuje na tej stacji, albo się przygotowuje materiały. Także dla centrum monitoringu przynajmniej 2 stacje do pracowania dla operatora są niezbędne. Także jak środków stanie, tak będziemy rozbudowywać.
Dziękuję bardzo. Proszę, pan burmistrz.
Dwa słowa dodam do tego, co pan komendant powiedział. Rzeczywiście opracowaliśmy w ubiegłym roku taką koncepcję rozwoju monitoringu w naszym mieście, która tak w przyszłości też bardzo pomoże policji, bo tam są przewidziane miejsca tych głównych przejazdów samochodów. To nawet w kontekście kalczy samochodu będzie można przeglądać pewne samochody, które wjeżdżają, wyjeżdżają z miasta. Natomiast rzeczywiście tym początkiem tych naszych działań, bo jak Państwo też zapewne pamiętają, w budżecie miasta w WKF-ie mamy zapisane, że na kilka lat, chyba kilka lat co roku mamy 150 tysięcy właśnie na rozwój monitoringu i w tym roku również mamy taką kwotę. nie rozwijamy jeszcze pod samą jest to centrum, które ma powstać w urzędzie, żeby ktoś tam siedział, oglądał to, co się dzieje, bo nie same kamery, no te kamery ktoś musi jeszcze nadzorować i przeglądać ten materiał, który na kamerach jest. No i jak się okazuje, najtańszą inwestycją to jest założenie tych kamer. Natomiast najdroższą jest to, kto te kamery ma obsługiwać. Jak będziemy chcieli mieć 100 kamer w mieście, to na te 100 kamer musi być ilu obserwujących?
Jeśli chodzi o 16, tam na... badania Akademii Monitoringu Wizyjnego, optymalnie jest 8 kamer, maksymalnie 16 kamer do obserwacji na jedną osobę, także można sobie policzyć.
Można policzyć kilku,
ile to by musiało być stanowisk.
Urzędników, a żeby obserwować na przykład całą dobę, no to tych urzędników na jedno stanowisko, na te 16 kamer chciałbym mieć co najmniej 3, a 4 najlepiej, no bo nie każdy zawsze w pracy jest. Także jak się okazuje, to potrzebna jest to cała armia ludzi, która musiałaby pracować przy tym, żeby te kamery obsłużyć. Więc trzeba jakiś złoty środek znaleźć. Być może część będziemy nagrywać, no ale pomalutku będziemy starać się ten system rozwinąć. No ja tu taki pozytywny element jednak jakiegoś postępu pokażę w tym obiekcie. Ten obiekt jest świetnie monitorowany, kamery są podpięte dookoła budynku i też wykorzystaliśmy to, żeby tutaj przyglądać się temu, co się dzieje, bo to też były duże zniszczenia tu na placu Janeja. Także ten obiekt jest monitorowany, co prawda pod nadzorem zewnętrznej firmy, no ale tak każdy obiekt powinien być zrobiony, bo jak się nawet ktoś w nocy zbliży do obiektu, to zaraz jest sygnał do firmy ochroniarskiej i raz przyjadą, także rzeczywiście chcielibyśmy, żeby wszystkie te nasze miejsca, które robimy, w miarę utrzymać jako takim stanie, żeby nie były niszczone. I tak na przykład w parku Kościuszki mamy kilka kamer. Kamery, nie wiem, 12 czy tam 16 kamer przewidzianych w parku Grabek. Kiedy go będziemy robić do samochodni. No tylko mówię, to kamery to jest jedno, a potem drugie nadzorowanie tego wszystkiego. No ale będziemy starać się krok po kroku to rozwijać, tak żeby w przyszłości rzeczywiście to miasto było w pełni monitorowane, to bardzo pomoże wszystkim służbom w nadzorowaniu tego, co się w mieście dzieje.
Panie komendancie, jeszcze jedno pytanie. W tym roku Śląski Urząd Wojewódzki ogłosił takie ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych. I teraz mam pytanie, czy Straż Miejska posiada informacje na temat ilości takich osób i miejscu ich przebywania?
Oczywiście w ramach tej akcji działaliśmy. Było 8 osób bezdomnych. Lokalizacja została przekazana do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tych osób, cała statystyka, kwestionariusze też tych osób zostały przekazane, bo to było robione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako główny koordynator. Myśmy w tym uczestniczyli.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze jedno słowo, jak skorzystam z okazji, publicznie poproszę pana komendanta, również i naszego, to straży to na bieżąco. Mianowicie, o ile w okresie zimowym namawiam wręcz, żeby tych ludzi mocno nie cześć, wyłożyć do ich wyczerpień, żeby nic im się nie stało, żeby gdzieś tam nie zamarzli, no to bardzo proszę, żeby ten proces odwrócić w okresie letnim, bo nam rośnie ilość osób nieczeźwych i co jak na sesji musimy zwiększać dość pieniędzy na obsługę izby wyczeźwych. Moja prośba taka w miarę możliwości i też na poprawę temperatury nie korzystać z tego hotelu. Może on jest dzwoni, bo niestety, ale każda taka wizyta to nas obciąża, bo 90% tych wywożonych nie płaci oczywiście, jak Państwo wiedzą. No i mam co miesiąc statystykę z Izby Wyczerpień, porównując to do poprzednich lat i ta krzywa nam rośnie. Także no, że pijemy coraz więcej, że coraz skuteczniejsze są służby wywożące, ale w razie odpłacimy. Nie starczy nam na samochód, panie komendancie.
Ale nie jest w domu, to nie jest w domu.
nasze służby już proszę, żeby do domu odwozili. No ale to chodzi, jak tak nauczymy tych piątek, to zabrać do domu. No,
to też robimy.
A to
Jednak z tymi żonami się pohandluczyli, odstawili ich pod drzwi przynajmniej.
Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do trzeciego punktu porządku obrad posiedzenia. Informacje na temat oświetlenia w mieście, remont istniejącego oświetlenia, analiza kosztów za zużycie energii elektrycznej i zamierzenia inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego. Pani dyrektor, pozwoli Pani, że udzielę głosu tutaj Panu, który zajmuje się oświetleniem. Bardzo proszę.
Dobry, nazywam się Sternar Jacek i w MZGK zajmuję się oświetleniem ulicznym i nie tylko. Bo dział elektryczny zajmuje się wszystkim, w sensie takim, że obsługa fontan, eksploatacja, imprezy organizowane przez Urząd Miasta, przez Pana Burmistrza, oświetleniem świątecznym na mieście i ja przyczyniliśmy się...
Meritum.
Proszę?
Przejdźmy do oświetlenia w mieście.
Ale mam jeszcze chwilę to jeszcze. Także i uruchomienie lodowiska. Przyczyniliśmy się do uruchomienia, żeby to lodowisko wystartowały, bo były problemy z Tauronem, ale... Daliśmy sobie radę. Od 2 lat jest takie modne hasło, że czas na dobre zmiany. I te dobre zmiany nastąpiły. Jest pan nowy burmistrz, jest nowa pani dyrektor w MZGK. Gdzie efekty ich działalności widać w mieście i na mieście?
To nie jest ta dobra zmiana.
Dobrze. Tak. Ja powiem trochę o infrastrukturze oświetleniowej. Rozdam Państwu tutaj takie, pozwoliłem sobie napisać. W zeszłym roku 2016 wróciliśmy przeprowadzenie audytu energetycznemu w firmie z Warszawy, która wykazała, jaki jest stan infrastruktury w mieście. Na chwilę obecną posiadamy 3519 obrad w mieście, z czego 1621 jest nasze miejskie, 1898 jest Tauronu. Sieć, jak i infrastruktura oświetlenia tauronowskiego, wszyscy widzą, jak wygląda. Jest to sieć zasilana linią napowietrzną rozdzielczą. Słupy są w fatalnym stanie, a nasze miejskie wygląda troszkę lepiej, może dużo powiem, że bardziej. Lepiej. Rocznie wydajemy około 1 000 000 złotych za energię, czyli to jest dystrybucja plus energia. Dystrybucja to jest przesył energii do miejsca zasilania, a energia to jest zużycie kilowatogodzin, ile zużywamy w danym czasie, dana uprawa, dany słup. Co roku wydrukowałem te tabele, od 2 lat przeprowadzamy w mieście, tam gdzie jest takie oświetlenie parkowe typu Grabek, Rynek Miasta, gdzie najwięcej jest tych opraw oświetleniowych, wymieniam na żarówki energooszczędne. To jest odpowiednik dawniejszej 70 W na 23 W. I to przyczynia się do tego, że te słupki nam maleją, czyli że spada zużycie i spadają koszty, na które wydajemy pieniądze na energię w mieście. Wszystkie inwestycje, jakie teraz przeprowadzamy w mieście, przechodzimy na oświetlenie LED-owe, czyli te stare sodowe oprawy, tak jak tutaj na przykład na Czladla czy na Francuskie, przechodzimy na oświetlenie LED-owe. Wystąpiliśmy do marszałka województwa, Urząd Miasta wystąpił o środki unijne na wymianę opraw na LED-owe na całej infrastrukturze naszej miejskiej w ilości 1074 sztuki. Chcieliśmy wymienić na Tauronowskiej, ale Tauron na razie ma wstrzymane. Idzie żadne słupów, opraw, sprzedaż, także nie zgodzili się na ich infrastrukturę, także tylko nasze wszystkie ulice, jeżeli te środki dostaniemy, jest to kwota około 2 milionów złotych, tylko same oprawy będą wymienione. Także słupy zostaną w takim stanie, jakie są, bo nie są kwalifikowane, to żeby je mogli... Nie są kwalifikowane, także tylko oprawy, ale to estetycznie i oszczędności będą tytułu 62% w skali roku na tym. Także teraz to, co płacimy 900 tysięcy, spadniemy o 600 tysięcy za energię i za dystrybucję, bo wiadomo, że ja wystąpię o zmniejszenie mocy na poszczególnych ulicach, a to się wiąże tak samo, że zużycie energii będzie mniejsze. Wszystkie teraz inwestycje nowe, które my robili w okresie tych 2 lat, to jest ulica Letnia, też Państwu tu pokażę, że tak wygląda, tak jak tu na zdjęciach z Rosy, ale tak wszystkie ulice będą wyglądać. Może Pan dalej pokażę. To jest zdjęcie takie, ale odzwierciedla, tak wygląda ulica Letnia. Teraz służby anotowane, oprawy LED-owe. Tak jest zrobiona ulica Wojciechowskiego, tak jest Spadkowskiego 35-lecia, a w następnej kolejności czekają Park Prochownia, Nowopogońska tutaj od ronda, tak, dobrze mówię?
Tak.
Do końca, do Groba Robeckiego, Park Prochownia.
I Spacerowa.
I co jeszcze?
Spacerowa.
Aha, i ulica Spacerowa, tak. Na to wszystko są już projekty. No. Powiat robi drogę, infrastrukturę drogową, a my jako miasto...
Na razie.
Proszę?
Na Spacerową na razie jest koncepcja.
Tak, koncepcja, sam projekt jest, tak tutaj na Spacerową, jak będzie. Jest tam 8 słupów Tauronu, ale tak jest w tym projekcie, że...
Słupy, przepraszam, będą metalowe już.
Aluminiowe. Aha. Już metalowych nie stosujemy. Aluminiowe i że nie będziemy występować do Tauronu. Bo to 8 słupów, jak się zaczyna zjazd z Nowopogońskiej Spacerową, należy do Tauronu, ale ja to tak zrobię, że te słupy my przejmiemy przy tej inwestycji, będzie zasilone to wszystko, bo wystarczy nam mocy, że będzie to całe nasze, nie Tauron, Tauronowi podziękujemy.
Ja mam od razu, mogę Panu przerwać, Panie Jacku, bo tutaj w materiale mamy napisaną taką informację, że Tauron na wymianę infrastruktury oświetlenia nie wyraził zgody. Dlaczego?
W przeciągu pół roku zmieniło się tam 2 prezesów.
Tak,
tak, bo jestem na bieżąco.
Musimy opłacać.
Pani Małgosia mi tu poświadczy, tak? Było. I nie wstrzymane mają sprzedaż, jak i dzierżawę czegokolwiek na swojej infrastrukturze. Dlatego nie wyrazili zgody, bo my chcieli właśnie na ich takich newralgicznych punktach, żeby wymienili, no nie wyrazili na to zgody. No i taka odpowiedź jest. Także robimy tylko na swoim. Umowę mamy z Tauronem podpisaną na konserwację oświetlenia i z panią dyrektor Pęczko wyegzekwowaliśmy w zeszłym roku, tak to nie mówię, taki zapis, że w ramach tego, co im płacimy, oni muszą nam 2 ulice wymienić na LED-owe. No i dzisiaj teraz przyszło mi pismo, odebrałem, że wyrażają zgodę do 2017, ale chcieliby się jeszcze spotkać, uzgodnić, które konkretnie. Ja napisałem, tak jak pan burmistrz, że 17 lipca, bo tam jest zrobione nowe te parkingi, te zatoczki, żeby tam wymienili i ulicę Spółdzielczą. Ale oni chcieliby się jeszcze spotkać, żeby dyskutować, także tam będą nowe inwestycje, które nam zrobi Tauron.
I rozumiem, że na Spacerowej też tak będą wyglądać słupy.
Tam będzie, w projekcie jest oświetlenie zygzakowe, w sensie takim, że będzie słup jeden po tej stronie, od strony ogrodzenia szkoły, po drugie będzie niższy taki parkowy, żeby jeszcze ten chodnik do Lidla dosiedlał. Czyli takim zygzakiem tak będą szły te słupy. No ale raczej wszystkie inwestycje tak chciałbym, żeby tak wyglądały w mieście. I jeszcze takie przypomnienie dla Państwa Rady, bo do mnie wydzwaniają, że nie świeci tam jakaś oprawa na danej ulicy. I chciałem powiedzieć, jak się to odbywa w Tauronie, ale u nas tak samo. Nikt nie pojedzie do jednej oprawy, żeby ją uruchomić.
Mówi Pan jest... teraz o mnie, bo
ogólnie nie. Ale nie, chciałbym przypomnieć, że jak to się odbywa. Wynajęcie z wyżki kosztuje 600 zł. Na 8 godzin. I jeżeli uzbiera mi się 20 takich opraw do tego, wtedy zamawiam zwyżkę i jedziemy, to trwa dniówkę, oni w dniówce. Bo to jest nie tylko wymiana żarówki, bo to może być elektroniczny układ zasilania, dławik, cokolwiek w tej oprawie, coś do roboty. I Tauron tak samo się zachowuje. Oni mają taką bezpłatną infolinię, na którą się dzwoni, ale ja to załatwiam szybciej, bo ja bezpośrednio do nich, jak mi ktoś zadzwoni, wiem, że to jest oświetlenie tauronowskie. I oni tak samo, jak się nas zbiera 20 takich, jadą i w jeden dzień uruchamiają
przywracają do stanu używalności, do uprawy.
Jeszcze dziękuję bardzo. Czy Państwo macie jakieś pytania do Pana Jacka?
Ja mogę?
Bardzo proszę.
Ja chciałem, już tu Pani Dyrektor mówiłem, ale to jeszcze powiem o kombatantów. Tam jest albo jakaś awaria, albo źle jest nastawiony zegar. Wielokrotnie to już zgłaszałem, że całe miasto, że tak powiem, już świeci, a tam Tauron i jego dwaj prezesi jeszcze nie świecą. Także jeszcze raz podnoszę ten ważny temat, zanim się trzeci prezes zmieni, to żeby to może jednak...
Poszło pismo do Tauronu, już panu tłumaczę, jak to się zdarza. My mamy zegary rabitowskie, Tauron ma inne. I nasze pracują na innym południku i równoleżniku, a Tauron ma 17 minut opóźnienia. Napisałem do nich pismo, że żeby skonfigurowali, żeby one współpracowały tak, jak my mamy, żeby na takiej samych godzinach się załączały i wyłączały, żeby skontrolowali wszystkie swoje, po okresie zimowym teraz, zegary, te nastawy czasowe. No i przyszło pismo, że tak, że to wszystko przeprowadzą.
Tylko jeszcze chwilę.
Jest to zbudowane.
Bardzo proszę, pan burmistrz.
Tak, takiego mamy teraz miejskiego elektryka, tak, który wie wszystko, każdą lampę zna, wszystko potrafi omówić,
to prawda.
Żyje tym od rana do nocy. Dziękuję panie Jacku, piękny wykład nam pan tu zrobił, ale myślę, że każdy ma poczucie, że nasze lampy są dobre ręce.
Tak, ja też tutaj z góry już chciałam podziękować panu Jackowi, bo to ja jestem tą przyczyną, która często dzwoni. Panie Jacku, to ta lampa właśnie
jest
tu naprzeciwko, ale od razu jest tak, że naprawdę z góry serdecznie dziękuję.
Tak.
Ja już tak bardziej poważnie, panie ministrze, państwu w tej ciekawostce chcemy zlecić taki projekt podświetlenia najciekawszych obiektów w naszym mieście, też go będzie nadzorował pan Jacek. Chcielibyśmy, aby nasze miasto było piękne nie tylko w okresie świątecznym, ale także w innych okresach, czyli to, co ciekawe w naszym mieście ma być podświetlone. Będziemy taki projekt lada chwila zlecać.
Tak, już jest właśnie ten polem, taki master plan, na stronę. Przy odpowiedzi, już jest jedna firma wybrana, z Nysy chyba bodajże, ten master plan. Tak jak pan burmistrz wspomniał, cała infrastruktura na elektrowni Saturn, tam te wszystkie cechownie, te warsztaty elektryczne, te będzie wyeksponowane, szczególnie wieczorem. Tak jak było na Industriadzie, to takie coś będzie robione. Na Piaskach, tutaj ulica Kościuszki 3 kwietnia, bo tam są te budynki takie, to będzie robione. Na płycie rynku będą nowości, dookoła te wszystkie kamienice będą poświetlane, już jest to załatwiane, także tylko, no.
No i oczywiście też to, proszę Państwa, projektem, a potem koszty, tak. Będziemy postarali się poszerzać co roku jakąś tam część, tak żeby...
Ale tak jak co roku jest ubrany typu Patrzyane ja i rynek, to teraz w tym roku też będą Państwo mile zaskoczeni, bo będą nowości, które już poniedziałek zaczynamy i koniec, no już więcej nie mówię.
Bardzo dziękuję.
Mówię, że będą nowości.
Ja mam tylko jeszcze takie krótkie pytanie do pani dyrektor, korzystając z tego oświetlenia. Czyli rozumiem, że w tej chwili jest tylko projekt zrobiony na samo oświetlenie, ulica spacerowa i nowa
koncepcja.
Natomiast samo wdrożenie nie mamy, nie wiemy konkretnej daty, kiedy będzie to oświetlenie wymieniane, tak?
Nie wiemy. Najprawdopodobniej będziemy składać po całości kosztów, będziemy składać do budżetu do przyszłego roku.
Przyszły rok.
Zobacz, najpierw będzie wykonany projekt.
Tak.
Wiem. A teraz będzie projekt, potem w przyszłym roku planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie remontu tej drogi ze środków drogowych danej Schetynówki. Mając nadzieję, że dofinansowanie będzie, no i łącznie. W momencie będzie i tak jak przy Nowobogońskiej teraz oświecenie i wszystko będzie, jeżeli wszystko się powiedzie zgodnie z naszymi planami, to w przyszłym roku.
Dziękuję bardzo. Panowie komendanci, jeśli macie ochotę, bo teraz przystąpimy do typowego porządku obrad, czyli projekty uchwał, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Macie ochotę, to zapraszam, zostańcie, a jeśli nie, to bardzo wam dziękujemy. Bardzo proszę. Tak, oczywiście. Szanowni Państwo, przechodzimy do zaopiniowania projektu numer 40, przepraszam, projektu numer 29. Proszę o ciszę. sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czelać Nowe Piaski. Tutaj poproszę może panie planistki o przedstawienie.
Nie wiem, czy przedstawić rysunek, czy państwo mają, czy go włączyć na...
Znaczy, może lepiej byłoby włączyć. Tak, żebyśmy wszyscy widzieli.
Do widzenia, miłego dnia.
Do widzenia.
Pierwszego wyłożenia, te trzy właściwie, które pan burmistrz nie uwzględnił. Państwo również otrzymaliście to stanowisko w swoim głosowaniu. Więc myślę, że tutaj na komisji, nie wiem, no chyba, że państwo chcecie oczywiście, bo nie ma takiej konieczności głosowania akurat już tych uwag, tylko na sesji.
Na sesji tak,
od każdą z oddzielnie. Ona już była poddana na pewno głosowaniu. Jednak tutaj te osoby, jedna osoba, chyba tyle, nie mieli tutaj już żadnych uwag na tym prawie. Znaczy nie wiem, czy coś szczegółowo tutaj...
No nie, czy może tutaj pani kierownik chce coś dodać, czy nie?
Ten plan był szczegółowo.
Omawiany był, tak.
W ubiegłym roku w listopadzie i te uwagi są podtrzymane. To, że one nie zostały uwzględnione, to nie znaczy, że w całości nie zostały uwzględnione. My żeśmy je częściowo uwzględnili na korzyść wnioskodawców, natomiast no, nie możemy podjąć uchwały, że częściowo uwzględniliśmy, stąd o nieuwzględnieniu uwag mamy tutaj rozstrzygnięcie, natomiast częściowo są uwzględnione, stąd wnioskodawcy już, no myślę, że są zaspokojeni.
Znaczy tam było w ogóle kilka, jakby jedna uwaga składająca się z kilku, czy tam z sześciu elementów, gdzie część została przyjęta przez pana burmistrza w całości uwzględniona.
Tak.
Natomiast te pozostałe, które tutaj
nie było możliwości uwzględnienia tych uwag, jak na przykład zmniejszenie procentowego udziału zieleni z 20% na 0. No nie mogliśmy 0 wpisać, stąd zmniejszyliśmy do 10%, więc częściowo żeśmy uwzględnili tę uwagę.
No i kolejne są nieuwzględnione, tam jest wprowadzenie zakazu lokalizacji nowych stacji paliw. No nie mogliśmy uwzględnić tej uwagi, nie możemy tutaj ograniczać konkurencji. I kolejna uwaga to była wprowadzenie zapisu dopuszczającego lokalizację magazynów paliw płynnych. Tam mamy zbyt bliską odległość od terenów mieszkaniowych, stąd też uwaga nie została uwzględniona. I to są wszystkie uwagi, które były do tego planu złożone i nieuwzględnione.
Dziękuję bardzo. Proponuję, Szanowni Państwo, przejść do głosowania. Kto z Państwa z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 29? Dziękuję. Nie ma przegłosów. Jest. Przechodzimy do projektu nr 30 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czelać w rejonie DK 86 i tutaj również poproszę panią planistkę.
Generalnie w tym obszarze obowiązują jeszcze dwa plany miejscowe, w związku z czym w pewnych zapisach są sprzeczne ze sobą dla konkretnych działań. W związku z czym była tutaj wniosek właścicieli, żeby ujednolicić zapisy, no i żeby był jeden spójny plan dla całego obszaru. W związku z czym podjęli się Państwo uchwałę o przystąpieniu. Cała procedura tutaj została wykonana. W związku z czym utrzymana została oczywiście istniejąca stacja benzynowa wzdłuż trasy 86. No i cały właściwie pozostały teren został przeznaczony pod lokalizację terenów podlegających działalności związanej z produkcją i z usługami. Także jest tutaj dość szeroka gama tych usług i produkcji. Nie ma tu wiele ograniczeń w tym zakresie, poza oczywiście takimi mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, bo to jednak w dalszym ciągu ta odległość od tej zabudowy mieszkaniowej z jednej i drugiej strony jest, więc tutaj są pewne ograniczenia, ale jest duża wartość. Myślę, że tutaj akurat nie wpłynęła żadna uwaga do projektu, więc nie ma żadnych wartości.
Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu nr 30? Dziękuję. Przechodzimy do projektu nr 31 w sprawie uchylenia uchwały nr L6805 przez 2013 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 sierpnia 2013 roku.
Ta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu była podejmowana w 2013 roku. Nie została zrealizowana, ponieważ była niezgodność ze studium. Czekaliśmy na zmianę wtedy studium, a w tej chwili przedstawiliśmy Państwu kolejną uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania planu i w tej kolejnej uchwale również będzie ten obszar, który był objęty uchwałą z 2013. W związku z tym proponujemy Państwu uchylić uchwałę z 2013 i podjąć kolejną uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu, która zawiera znacznie większy obszar, w tym obszar z uchwały z 2013 roku, żebyśmy już nie mnożyli tych planów.
To jest oczywiste. Proponuję przejść do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały nr 32 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czelać dla terenu pomiędzy ulicą Będzińską, drogą krajową DK86 i nasypem kolejowym.
I tutaj w ślad za wykonaną analizą aktualności studium i zgodności z planami miejscowymi przedstawiamy Państwu, przygotowaliśmy cztery projekty uchwał o przystąpieniu do opracowania planów miejscowych. Zakresy opracowań wynikają między innymi z wcześniej przygotowanej analizy, która była omawiana na poprzedniej sesji. Ten obszar dotyczy terenu pomiędzy ulicą Będzińską, nasypem kolejowym, drogą krajową DK86 i plus teren poniżej ulicy Wiejskiej, teren, który uchyliliśmy w poprzedniej uchwale. Tutaj też mieliśmy na poprzedniej komisji liczne grono mieszkańców z prośbą o zmianę planów. Oczywiście wszystkie wnioski, które zostały wcześniej złożone, będą przeanalizowane przy opracowywaniu tego planu. Także proponujemy taki większy obszar tutaj objąć i ten plan opracować dla tego terenu. Dla tego terenu jest na dzień dzisiejszy opracowanych 11 planów miejscowych. Chcielibyśmy zrobić jeden aktualny plan. To są stare plany od 2006 roku. Także myślimy, że to będzie korzystne dla miasta.
Czyli na razie wyrażamy zgodę na przystąpienie do prac?
Przystępujemy do opracowania planu dla całego tego terenu.
Jaki jest planowany czas realizacji opracowania?
Jak tylko Państwo podejmiecie uchwałę, my będziemy przygotowywać postępowanie przetargowe na wybór wykonawców. Około 10 miesięcy trzeba liczyć. Jak nie dłużej oczywiście.
Czyli około roku minimum.
Tak. No ale trzeba zacząć.
Pewnie.
Przystępujemy w takim razie. Bardzo proszę.
Czyli pełna procedura powinna się w ciągu roku zakończyć, tak? No jeśli nie będzie... Bo zwrócili się do mnie też ci mieszkańcy, którzy byli na ostatniej sesji. Tam chodzi mi przede wszystkim, no Państwo wiecie, o hałas. Także prosiłbym w miarę możliwości o uwzględnienie ich uwag w przyszłym.
Tylko ja w tej kwestii chciałbym, żeby Państwo też nie podejmowali jakichś zobowiązań związanych z tym planem,
dopóki
zmieni się totalnie życie tych ludzi z punktu widzenia hałasu. Bo plan dotyczy nowych inwestycji. Na pewno on nie dotyczy tych inwestycji, które już funkcjonują. I jak ci ludzie liczą, że w związku z planem zmieni się tam sytuacja, to tak do końca nie będzie. Tylko każda nowa firma, która będzie tam montowała, będzie musiała mieć ekran i tak dalej, i tak dalej. Także to nowe firmy tak, ale starych nie możemy zmusić już do zmiany sytuacji. Możemy z nimi rozmawiać, negocjować, przekonywać. Natomiast to tak tylko mówię Państwu, żebyście czasami nie mówili tak, wszystko się zmieni, bo będzie nowy plan. To tak nie będzie.
Dokładnie. Przystępujemy do głosowania projektu 32. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziękuję.
Niestety stare plany, które były przyjmowane w 2006 roku, nie przewidywały tych barier ochronnych, które powinny były wtedy być.
Projekt numer 33 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czelać dla terenu pomiędzy ulicą Wiejską, Nowopogońską, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Sosnowiec, drogą DKG oznaczoną Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Czelać.
Tutaj również jest konieczne zmiany tych planów. Wynika to z złożonych wniosków przez mieszkańców, z przeprowadzonej analizy. Na tym obszarze obecnie są dwa plany miejscowe. Też chcielibyśmy je przeanalizować i jeżeli będzie taka możliwość, to dostosować do aktualnych potrzeb. Ten obszar opracowania tego planu to jest około 90 hektarów powierzchnia. 5 wniosków było złożonych o zmianę planu. Również jeden z wnioskodawców był na poprzedniej komisji. Już przedstawiał swoją sytuację związaną z nieruchomością.
Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały 33? Dziękuję. Przechodzimy do projektu numer 34 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czelać dla terenu pomiędzy ulicami Będzińską, Grodziecką, Nasypem Kolejowym, granicą administracyjną z miastem Będzin.
Na tym terenie w większości nie mamy w tej chwili planu miejscowego. Objęcie terenu planem miejscowym również wynika z przeprowadzonej analizy. To jest teren od ulicy Będzińskiej po ulicy Grodzieckiej po granicy z miastem Będzin. Tutaj kiedyś funkcjonował plan, ten plan został uchylony. Obecnie planu nie ma, a lokuje nam się tutaj duży przedsiębiorca, firma MLP. Obok w granicy mamy tereny mieszkaniowe.
To ten sam problem.
Zasadne, dokładnie, zasadne byłoby określenie tutaj warunków planem miejscowym części inwestorów. W części jest plan, ale oczywiście na terenach mieszkaniowych planu nie ma. Dobrze, żeby ten plan się tutaj pojawił.
Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kolejny projekt uchwały 35 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czelać dla terenu pomiędzy ulicami Staszica, Szpitalną, Wojkowicką, Rolniczą, granicą administracyjną z miastem Siemianowice Śląskie.
Tu, proszę Państwa, na tym terenie obecnie są cztery plany miejscowe. Plany z 2001, 2004 roku, czyli też już dosyć nieaktualne. Częściowo teren nie ma planu miejscowego. Mamy wnioski mieszkańców o zmianę tego planu i my również takie taka potrzeba wynika z przeprowadzonej analizy, która była Państwu przedstawiona. Tutaj też wnioskujemy, żeby dla całego terenu ten plan opracować. Od ulicy Staszica aż do ulicy Rolniczej po granicy z ulicą Wojkowicką Szpitalną.
Dokładnie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Dziękuję.
Przy okazji, jaki mamy teraz procent mniej więcej pokrycia planami?
60. Szanowni Państwo, przystępujemy do projektu numer 43 w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czelać na lata 2017-2032. Myślę, że tutaj sprawa jest oczywista. Pan nam przedstawił, jakie działania należy podjąć, więc proponuję przystąpić do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu 43? Dziękuję. Rdzenia. Czekaj, to było 43, teraz 21, 23. 23. Zobaczymy, czy to jest. Projekt uchwały numer 21 i 22 dotyczy komisji budżetowej, także opuszczamy te dwa projekty. Przechodzimy do projektu numer 23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 16/2, arkusz mapy 48 o powierzchni 1326 m2 położonej przy ulicy Staropogońskiej w Czeladzi. Poprosimy tu Panią Naczelnik.
Ta działka numer 16/2 to jest taka działka o dobrej długości, jest bardzo wąska, nie można po nim zrealizować żadnych planów budowlanych, nie ma ona charakteru działki budowlanej. Od lat jest dzierżawiona przez właściciela działki 15/2, który wystąpił o zwrócił się z wnioskiem o kolejną dzierżawę lub ewentualnie wykup tej działki. Ponieważ dla nas ta działka nie przedstawia, tak jak mówię, wartości budowlanej, więc trudno jest jakąś inwestycję zlokalizować. Jak najbardziej jest to sens, żeby tą działkę przeznaczyć do sprzedaży, oczywiście w trybie przetargowym, bo być może właściciel działki sąsiedniej będzie chciał ją nabyć. I taką mamy propozycję, żeby to do sprzedaży przeznaczyć.
Dziękuję. Macie Państwo pytania? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Dziękuję. przechodzimy do projektu numer 24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 66/6, arkusz mapy 54 o powierzchni 4264 m2, położone przy ulicy Robotniczej oraz części działki 68, arkusz mapy 54 o powierzchni około 12260 m2, położonej przy ulicy Wiosennej w Czeladzi.
Jak Państwo zauważyliście, ten teren stał się dosyć atrakcyjny, szczególnie właśnie dla inwestorów, dla deweloperów. Organizujemy tutaj, 29 będzie kolejny przetarg na tę działkę powyżej, taką w kształcie trójkąta, która tu jest na załączniku nad tymi zielonymi działkami. Wpłynęła tu zresztą jeszcze na tą działkę. I teraz tak, ten dół również jest atrakcyjny, w związku z czym mieliśmy wniosek inwestora o sprzedaż działki 66/6. Natomiast puszczając samą tę działkę do sprzedaży, zostanie nam taki nieciekawy teren, który jest przedzielony tutaj sieciami kanalizacyjnymi. W związku z czym nasza propozycja jest taka, żeby również tą sprzedażą objąć fragment działki sąsiedniej o numerze 68. Podzielić tę działkę na, jak Państwo widzą, na cztery fragmenty. Taki niewielki fragment, ten najmniejszy, będzie przyłączony do działki 66/6 i zostanie sprzedany w całości z tą działką. A te dwa pozostałe też po podziale przeznaczymy do sprzedaży w trybie przetargowym. Być może znajdzie się inwestor, który będzie chciał zainwestować i wybudować coś na tych działkach. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę, że tutaj tych gruntów nie mogliśmy połączyć z tymi gruntami leżącymi powyżej, ponieważ mamy tutaj działkę prywatną, która nas przedziela, no i właściciel nie wyraził chęci zbycia na rzecz gminy na korzystnych warunkach tej działki, więc pozostaje ona w jego rękach.
Na 100 lat następnych.
Dokładnie.
Ale przekonywaliśmy, jakoś nie udało nam się przekonać.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu 24? Dziękuję. Przechodzimy do projektu 25 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości oznaczonej numerem działki 3/23, arkusz mapy 37 o powierzchni około 230 m2 położonej w okolicy ulicy Piotra Pawła i Leokadii Denelu w Czeladzi.
Jak Państwo wiecie, ta działka 3/22 była przedmiotem zbycia na rzecz osoby fizycznej. Niedawno podpisaliśmy akt notarialny. Jak Państwo zwrócą uwagę, przedmiotem wydzielenia byłby taki niewielki pasek, który spowoduje wyszlochtowanie tej granicy. Ta granica była taka poszarpana, ponieważ tamtędy przebiega ścieżka rowerowa, ponieważ mamy plany przebudowy tych ścieżek rowerowych. Będzie korzystnym, szczególnie też dla inwestora oczywiście, wyprostowanie tego fragmentu, tym bardziej, że on chce tą nieruchomość swoją ogrodzić. Więc budowanie ogrodzenia po takich połamanych fragmentach granicy będzie, będzie trudne. Dla inwestora, będzie niefajnie wyglądać. W związku z czym mamy propozycję, żeby tu jednak przychylić się inwestorowi, wydzielić ten fragment. To jest naprawdę niewielki paseczek. Nie będzie to z uszczerbkiem dla gminy, więc proponujemy, żebyście Państwo wyrazili zgodę i przychylili się do podjęcia tej uchwały w sprawie sprzedaży tego fragmentu działki.
Tenże inwestor był tym trójkątem zainteresowany, to jeszcze
to znaczy, ponieważ inwestor nie złożył jeszcze wniosku, a myśmy już wcześniej przygotowali projekt uchwały, nie łączymy tego, ale tu jest inny tytuł prawny dla nieruchomości. Tu jest własność pełna, a w tym miejscu jest użytkowanie wieczyste. Więc jak tylko wpłynie wniosek,
jak widać na tym rysunku, jest taki trójkąt tam wyłączony
przy też Denelów.
Od strony ulicy Denelów i też jest zainteresowany pan, żeby to wyrównać, ponieważ on będzie miał ogrodzenie dookoła tego. Podobne jak jest od ulicy Denelów, takie murowane, więc stąd potrzeba jest, żeby to wyprostować i również prosił o to, ale to w takim razie na następnej sesji być może.
Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu 25? Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały nr 26 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości części działki nr 52, arkusz mapy 44 o powierzchni około 890 m2 położonej w pobliżu ulicy Borowej w Czeladzi.
Tutaj dwie uchwały z rzędu będą dotyczyły praktycznie tego samego terenu i tego samego wniosku o wyrażenie zgody na nabycie fragmentów działek, ponieważ gmina ma plany na rozbudowę tego terenu, który jest objęty na chwilę obecną stadionem na przy Mickiewicza. Zostałby taki pasek, który będzie niezagospodarowany w żaden sposób, a gminie, znaczy delikatnie by otworzył jak gdyby teren, który mógłby być objęty inwestycją. Stąd wystąpiliśmy tutaj na wniosek pana burmistrza, wydział wystąpił do tych właścicieli nieruchomości z taką propozycją, czy by nie chcieli zbyć na rzecz gminy działek i po negocjacjach udało nam się, że tak powiem,
w miarę.
Stanowiska i właściciele tych nieruchomości zgodzili się, w związku z czym, jeżeli państwo wyrażą zgodę na nabycie tych nieruchomości, to podejmiemy procedurę podziału i będziemy dążyć do nabycia terenu.
Zupełnie to jest taki teren zawałem, tam gdzie jest trybuna na Górniku Piaski, teren zaniedbany, gdzie dzisiaj zbierają się tam różni tacy, żeby tam napić się swego bałaganią. No i oczywiście ten teren jest kompletnie niewykorzystany, bo tam kilkadziesiąt metrów dalej, czy 20 metrów dalej jest. Są ogródki. To taki niezagospodarowany teren. Ani tym państwu się nie przydaje, ani nam.
Ani tym.
I wynegocjowaliśmy, że ten teren kupimy. Chcemy ten bał cały zlikwidować, postawić lekką trybunę, a na tym terenie pojawi nam się miejsce na kolejne 3 lub 4 korty tenisowe, także moglibyśmy wtedy mieć już korty w jednym miejscu zgromadzone, te, które potrzebne byłyby w naszym mieście. Byśmy pod tym względem. No i w ogóle cały obiekt by lepiej wyglądał, przestronnie, także uważam, dobra rzecz.
Proponuję przejść do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu nr 26? Dziękuję. Witamy panią radną Zosię Bazańską. Projekt uchwały nr 27 w sprawie wyrażenia zgody. Przepraszam. Projekt 28. 27, dobrze.
Też jest Borowa.
Tak, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości części działki nr 51/6, arkusz mapy 44 o powierzchni około 230 m2 położonej w pobliżu ulicy Borowej.
To samo.
Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za? Dziękuję. 6 plus 8. Projekt do numerze 28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami działek 102/3, 87/3, 71/3, 61/2, arkusz mapy 25 o łącznej powierzchni 6194 m2 położonych przy ulicy Gdańskiej w Czeladzi.
Ten teren na wschodniej strefie ekonomicznej chcielibyśmy przeznaczyć do sprzedaży. Systematycznie regulowaliśmy stany prawne tych nieruchomości, które takimi wąskimi paskami wcinały się w nasze działki. Udało nam się w większości to już uregulować. Na chwilę obecną pojawił się też inwestor, który byłby zainteresowany nabyciem całości tego terenu. Łącznie z tymi nieruchomościami, które jeszcze nam się nie udało niestety uregulować, bo jeszcze mamy tutaj takie dwie działki o nieuregulowanym stanie prawnym. Ponieważ na większość już tutaj tego terenu mamy zgodę Rady do sprzedaży, więc prosimy teraz o wyrażenie zgody na zbycie tych kolejnych działek, które łączą się tutaj w całość z pozostałym obszarem.
Gdańska tu jest powyżej, ten budynek 64 to już jest przy Będzińskiej.
Tak, tutaj mamy Gdańską, powyżej 100 metrów dalej jest Będzińska.
Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. projekt uchwały nr 37 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami działek 11, 14 arkusz mapy 60 oraz 6, 7, 8 i 9 arkusz mapy 61 o łącznej powierzchni 4401 m2 położonych przy trasie DK 86 w Czeladzi.
Jest taki wąski pasek gruntu pomiędzy nieruchomością M1.
M1.
Tak, tak, między drogą. Znaczy
parkingiem należącym do M1, a drogą DK.
Tak, a drogą właśnie tutaj.
Ale tu od strony wiaduktu, tak? Od strony wiaduktu tramwajowego.
Tak, to jest taki teren, gdzie mamy. Nie wiaduktu tramwajowego. Tu jest Syberka.
A wiadukt jest
na Syberkę.
Powyżej.
Tak.
Poniżej masz tą kładkę.
Dokładnie. Na tym terenie mamy fragment kładki posadowionej. Jest to teren skarpy, takiego terenu zielonego. I ten teren jest od lat przedmiotem dzierżawy właśnie przez firmę M1 czy tam następców. Nie przynosi nam tu jakichś wielkich kokosów, że tak powiem, ta dzierżawa na chwilę obecną, w związku z czym mamy propozycję, żeby przeznaczyć to do sprzedaży. Powinien być zainteresowany sam właściciel gruntów M1, natomiast równie dobrze może przystąpić ktoś inny do nabycia tej nieruchomości, może być zainteresowany na przykład postanowieniem reklam na tej nieruchomości, więc tania skóry nie sprzedamy, wydaje mi się, że...
Sądzimy, że M1 nie pozwoli, żeby tam ktoś reklamy jakieś stawiał.
Stąd propozycja przeznaczenia
takiego... Ale całkiem niezły cen za ten taki nam niepotrzebny kawałek, bo w zasadzie musielibyśmy go kosić, ale to oni koszą. Nie?
Na chwilę obecną są dzierżawcą, więc
utrzymują. Aha, dzierżawcą.
Czyli oni utrzymują. Przystępujemy do głosowania projektu 37. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziękuję. Przystępujemy do projektu uchwały nr 38 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerami działki 131/3, arkusz mapy 25 o powierzchni 22771 m2 położonej przy ulicy Gdańskiej w Czeladzi.
Jest to dalszy ciąg tego terenu właśnie na wschodniej strefie ekonomicznej. On jest położony tutaj przy zbiornikach retencyjnych od ulicy Gdańskiej w kierunku południowym. Dosyć znaczny obszar, bo ponad 2 hektary, natomiast nie nadaje się takiego samodzielnego wykorzystania, ponieważ jest ta działka dla inwestora zbyt wąska. No i tak jak mówię, w związku z tym, że mamy sygnały, że są inwestorzy, którzy chcieliby nabyć całość, nie przerażają się tym, że tutaj obok jest działka prywatna jeszcze. W związku z tym prosimy o zgodę na wyrażenie zgody na sprzedaż tych nieruchomości i w całości ten grunt będzie przeznaczony do zbycia jednym przetargiem.
Bardzo dobrze. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Przechodzimy do projektu nr 45 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości oznaczonej numerami działek 31/1 i 32/1, arkusz mapy 57 stanowiącej własność gminy Czelać na części nieruchomości oznaczonych numerami działek 30, 33/1, 34/1, 35/1 i 36/1, arkusz mapy 57 stanowiących własność osób fizycznych.
Gmina jest właścicielem działek numer 31/1 i 32/1. To jest taka wąska działka o szerokości tam w porywach 10 metrów. Jest dosyć długa. Razem te działki mają około 200 metrów długości. Na działkach nie można nic konkretnego zrealizować, nie mają charakteru działek budowlanych samodzielnie. Próbowaliśmy kiedyś te działki wystawić do sprzedaży, mieliśmy na to zgodę rady, jednakże potencjalny nabywca się rozmyślił i po dwukrotnym wystawieniu tych działek na zbycie zrezygnowaliśmy. Natomiast podjęliśmy tutaj rozmowy ze współwłaścicielami nieruchomości położonych naokoło, ponieważ ustawa o gospodarce nieruchomościami daje nam taką możliwość, żeby tutaj po uzgodnieniu z właścicielami działek przyległych te grunty złączyć i ponownie je podzielić na fragmenty, które będą stanowiły działki pod pełnowartościowe działki budowlane. W związku z czym ten projekt, który Państwo mają w załączeniu, pokazuje, jak mniej więcej będą wyglądały po podziale i po wyłączeniu te działki budowlane. Na chwilę obecną jeszcze nie uzgodniliśmy do końca, która z działek byłaby nasza, ale ja będę się starała, żeby to była ta działka najbardziej zewnętrzna, ponieważ tutaj mamy taki dosyć mały fragment wydzielony również pod drogę publiczną w planie zagospodarowania przestrzennego i wydaje mi się, że najbardziej powierzchniowo będzie ta działka zgrywała się z tą naszą nieruchomością, którą wnosimy do tej inwestycji. Do tych działek budowlanych, jak Państwo widzą, jest docięty taki długi pasek, który będzie stanowił drogę wewnętrzną do tych działek w środku. Wydaje mi się, że pomysł dosyć fajny, będziemy mieli ładną działkę budowlaną i zniknie może wreszcie problem tych samochodów ciężarowych, które rozjeżdżają ten teren od ulicy
Dalekiej. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania projektu 45. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziękuję. Przystępujemy do projektu numer 46 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych przy ulicy Trzeci Szyb Jana w Czeladzi.
Szybiana.
Tak. Szybiana. A jak przeczytałam? Przepraszam.
Bardzo ma dużo załączników, tak? Natomiast bardzo bym prosiła, żebyście Państwo sobie, mam nadzieję, że nie pomyliłam, otworzyli wyłącznie załącznik numer 2. To jest mapa zbiorcza tych terenów.
Ja to widziałam.
Przedmiotem... Jest tylko jeden bo poza tym mamy tutaj wszystkie wypisy z rejestru gruntów. Oczywiście zostały z nich wycięte dane osobowe, bo one nie mogą być ujawnione, ale myślę, że dla Państwa to tak naprawdę nie ma znaczenia. I załączniki to również są mapy ewidencyjne sporządzone dla każdego właściciela indywidualnie, tak? Czyli jeden wypis i jedna mapa razy liczba właścicieli, którzy będą tutaj brali udział, czy będą uczestniczyli w tej scaleniu. Scalenie zgodnie z przepisami będzie się odbywało zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, artykuł 101 i następne. To scalenie następuje z wniosku osób zainteresowanych, właścicieli działek, osób prywatnych, którzy są właścicielami ponad 76% tej powierzchni objętej scaleniem, a jest to ogólnie ponad 14 hektarów, które obejmujemy tym scaleniem. Przygotowaliśmy dla Państwa tutaj w uzasadnieniu taką informację po dokonaniu analizy tego terenu, jakie między innymi będą koszty, które gmina będzie musiała ponieść na uzbrojenie jednak tych terenów, ponieważ zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, z tymi przepisami, które mówią o scaleniu, jak gdyby tutaj na obowiązek uzbrojenia, czyli wybudowania drogi, podstawowych urządzeń należy do gminy. W wyniku tego scalenia powstanie około ponad 100 działek budowlanych, więc te tereny bardzo fajnie otworzą się dla kolejnych nabywców, bo myślę, że taki był cel wnioskodawcy, żeby tam utworzyć działki budowlane i rozpocząć budowę, ewentualnie sprzedaż takich działek. Gmina na tym terenie nie ma zbyt wielu swoich nieruchomości, natomiast jesteśmy w toku regulowania stanów prawnych kilku działek, one nie są naprawdę strategiczne, ale jeżeli uda nam się zasiedzić te nieruchomości, to staniemy się właścicielami również kilku działek budowlanych w tym terenie. Z tego opisu, który Państwo mają w uzasadnieniu, wpisaliśmy w tym opisie właśnie informację, że koszty budowy drogi to jest koszt, tak jak tutaj napisaliśmy, około 800 tysięcy. Jest to oczywiście budowa drogi w takim stanie przejezdnym. To nie chodzi o taką budowę drogi, że my tam wybudujemy całą pełną infrastrukturę drogową. Chodzi o sam przejezd, o samą przejezdność tej drogi. Jeżeli chodzi o koszty wodociągów, to jest około 143 tysięcy, taką mamy informację od Zakładu Inżynierii, przepraszam, od, tak, od Zakładu Inżynierii Komunalnej, więc koszty tego wodociągu to byłyby jakieś 143 tysiące. Natomiast dostaliśmy już informację, że gdyby chodziło o pełną deszczówkę, to tutaj te koszty były bardzo wysokie, to kwota około 2,5 miliona. Budowa kanalizacji deszczowej, ponieważ to się wiąże z budowaniem infrastruktury wodociągowej, tej deszczowej, aż do rzeki. W związku z czym można się na tym, że tak powiem, nie przejmować aż tak bardzo, ponieważ zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jest możliwość innego sposobu odprowadzania tej deszczówki. Także tu nie mamy jak gdyby takiego obowiązku tej infrastruktury wybudowania. Oprócz tego, że gmina będzie musiała, wiadomo, wybudować tam drogę, natomiast zyska na pewno tutaj ewentualnie na nowych mieszkańcach, którzy się tutaj ulokują. Gmina również będzie miała możliwość w pewien sposób odzyskania nakładów poniesionych na ten teren, ponieważ razem z uchwałą o scaleniu, która będzie miała miejsce później, Rada Miasta decyduje o wysokości tak zwanej opłaty adiacenckiej, która to jest, ona jest wyższa niż ta wynikająca z podziałów, bo tam mamy do 30% z ustawy, a tutaj jest prawie 50%, więc Rada będzie mogła zdecydować o naliczeniu właśnie takiej opłaty do 50% od wzrostu wartości, a wydaje mi się, że wzrost wartości nastąpi dosyć znaczny, jeżeli po scaleniu nastąpi uporządkowanie tych gruntów. Z mojej strony to wszystko.
Bardzo proszę, pan burmistrz.
To jest rzeczywiście taki grunt, który nie jest nasz. Teoretycznie będziemy na nim tracić, bo będziemy wykładać pieniądze nasze. Ale po pierwsze, no, taka jest rola gminy, żeby uruchamiać coraz to nowe tereny, ale ja tu oczywiście podkreślę jeszcze raz mocno to, co powiedziała pani naczelnik, że oby tam rzeczywiście powstało 100 domów, to te 100 domów da nam taki przychód później z podatków i z innych, prawda, związanych z tym spraw, ta inwestycja nam się na pewno suma summarum opłaci, a ten jest bardzo atrakcyjny, będzie w pobliżu całej tej naszej elektrowni, nowych ulic, tam powstają nowe domy handlowe, no i także warto o tym wspomnieć, że w pobliżu prawdopodobnie kiedyś będziemy też budowali drogę, która się będzie łączyła z drogą Siemianowice-Czelać-Katowice, bo tak przy okazji państwu powiem, że podpisaliśmy list intencyjny pomiędzy województwem, marszałkiem województwa, a prezydentem Katowic, Siemianowic i Czeladzi i wracamy do sprawy, która była rozpatrywana kilka czy kilkanaście lat temu, budowy takiej drogi łączącej Czelać z TTS-ką. No i ta realizacja tej drogi staje się bardzo prawdopodobna. Prawdopodobnie niedługo będę do państwa się zwracał o wyrażenie zgody na to, żebyśmy mogli projekt tej drogi wspólnie z tymi dwoma miastami realizować. I rzeczywiście całe te tereny w tej zachodniej stronie miasta otworzyłyby się na różnego typu inwestycje. Tam mamy również tereny budowlane, tam są również przewidziane pod usługi tereny. Także że wydaje mi się, że taki jest dobry czas, żeby również pójść na rękę właścicielom tych działek i umożliwić im ich zagospodarowanie. Także jest to, myślę, suma summarum bardzo, bardzo korzystne dla naszej gminy.
Dokładnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania.
Jeszcze jedno pytanie. Proszę. Tutaj w tych tabelach zauważyłem, że zazwyczaj te grunty figurują jako grunty orne. To będzie się wiązało też z dobrolnieniem tych wszystkich terenów?
Czy... Nie, w miejscowym planie to jest przeznaczone pod tereny mieszkaniowe.
I w ewidencji tylko te takie zapisy?
Tylko tyle, że oni dziś płacą podatek tak naprawdę płacili do gruntów rolnych. W momencie, kiedy to się stanie jak budowlane, no to automatycznie ten podatek będzie też właściwie naliczony.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania projektu 46. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu? Dziękuję. Szanowni Państwo, ostatni projekt. Projekt o numerze 36 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi. Tu może poproszę o słowo wstępu pana burmistrza albo pani burmistrz.
Proszę Państwa, dojrzewaliśmy długo do tej decyzji. Myślę, że bardzo długo analizowaliśmy sytuację. Mieliśmy kilka podmiotów. Tak to nazwę, dwa podmioty. Spółkę ZDBS, która zarządza zasobami mieszkaniowymi i naszą jednostkę, Zakład Budynków Komunalnych, który gospodaruje w tej chwili, zarządza tym innym zasobem mieszkaniowym. W ramach tego zasobu mamy ponad 2,5 tysiąca lokali, proszę mi poprawiać, że nie łącznie 2,5 ze sprawozdania, 2625 lokali przeznaczonych do zamieszkania, z czego 2011 mamy lokali będących własnością gminy, 108 mieszkań w budynkach, którymi w tej chwili zarządza biblioteka, dla których ustanowiono przymusowy zarząd, i 5 mieszkań znajdujących się w placówkach oświatowych.
Ponad 400 mieszkań budynkowych na własność.
Tak. Pewnie jak Państwo wiecie, bo do Państwa też docierały takie sygnały i my je otrzymywaliśmy praktycznie ciągle, że dlaczego jest różnica między tym, co jest w sąsiedniej klatce, ja mieszkam w tej klatce, a w tej klatce jest inaczej, a w tej nie ma problemu, a tutaj jest. Kiedy zaczęliśmy analizować tę sytuację, doszliśmy do wniosku, że praktycznie obydwa podmioty, ja się będę posługiwała hasłem podmioty, obydwa te podmioty praktycznie działają na tej samej substancji, aczkolwiek różnica polega tylko w tym, kto jest właścicielem lokalu. Czy nie zasadnym byłoby połączenie obu podmiotów, stworzenie jednego, który będzie na tyle wyposażony w narzędzia do skutecznego zarządzania, że przestaniemy mieć tego typu problemy, a jednocześnie uda nam się wygospodarować więcej środków, które mogłyby być przeznaczane na remonty, bo przecież na tym nam zależy, na remonty, na otoczenia, poprawę wizerunku jakościowego i estetyki obiektów wokół. Jest prawdą, jak w każdym przypadku tego typu jednostki, że gro kosztów generują nam zasoby osobowe. To zawsze tak jest. Ludzie z jednej strony są kosztem, a z drugiej strony są tym elementem, który generuje nam przychody. Tak jak mówię, dojrzewaliśmy przez kilka miesięcy do tej decyzji, żeby połączyć obydwie jednostki, spróbować zacząć działać bardzo ekonomicznie, używając argumentów przede wszystkim poprawy jakości zarządzania tymi zasobami. Konsultowaliśmy to z prezesem spółki, czy spółka jest w stanie się podjąć takich działań i czy będzie w stanie skutecznie je wykonywać. Mamy pewność na dzisiaj, że będzie to możliwe. Przeanalizowaliśmy tę sytuację. Uważamy, że niezbędnym jest nastawki likwidacja, bo inaczej zadziałać nie możemy. Likwidacja naszej jednostki, przekazanie stanu majątku na stan Urzędu Miasta i kolejna czynność to przekazanie tego spółce CTPS, która właściwie do tego jest powołana.
Proszę powiedzieć Pani.
Może jeszcze.
Proszę bardzo.
Bardzo mocno chcę podkreślić właśnie, co Pani burmistrz też mówiła. Połączenie. Przekazujmy taki, bo taka jest idea, żeby nie zlikwidować ZBK, tylko połączyć siły w jeden organizm, który wiadomo, jak są dwa organizmy, to są podwójne księgowości, podwójna obsługa, prawda, dodatkowe etaty na dodatkowych sprzątających i tak dalej. To generuje koszty. Z naszych liczeń wynika, że ten system, który zaproponowaliśmy, nie pogorszy obsługi mieszkańców, wręcz uczytelni, bo dzisiaj rzeczywiście ludzie czasami nie wiedzieli, czy mają do CDBS-u, czy do ZBK, niektóre rzeczy CDBS-a, to i ZBK, masę zamieszania, także wydaje nam się, że ta organizacja, która pozwoli lepiej obsługiwać mieszkańców, warta jest tego, żebyśmy zrobili ten ruch, który naszym zdaniem obniży koszty funkcjonowania tej działalności obsługującej mieszkańców w zakresie obsługi naszych zasobów. No i generalnie powinno to również umożliwić nam sprawniejsze zarządzanie całymi zasobami. Tak, nie wchodząc jeszcze w super szczegóły, bo o nich pewno będziemy jeszcze wielokrotnie mówić, ale wydaje nam się, że wszystkie czynności te, które dotychczas robił ZBK nadal będą w CTBS-ie, czyli w tej organizacji. I tu jeżeli chodzi o Urząd Miasta, chcemy mieć tylko taki nadzór nad przydziałem mieszkań i to będzie jedyna czynność, która będzie skoncentrowana w Urzędzie Miasta. Prawdopodobnie będzie pracownik, który będzie nad tym czuwał. Wszystkie inne czynności będą funkcjonowały w ramach tego jednego podmiotu, jaką jest spółka. Spółka z natury rzeczy, proszę Państwa, no, musi być rozliczana inaczej, bardziej precyzyjnie finansowo niż zakład, który zawsze tam gdzieś może sięgnąć po pieniądze budżetowe. Spółka musi się niestety, no,
tak powiem, zaakcelerować
zadaniami finansowymi, także też to jest bardziej precyzyjny podmiot do tego, żeby lepiej gospodarować środkami. Taka jest nasza idea, takie jest przesłanie. Mam nadzieję, że to będzie korzystne. Nie jest to łatwa decyzja, bo wiadomo, nie będę ukrywał, że prawdopodobnie no, jakaś część pracowników
prawdopodobnie
nie będzie zatrudnienia, choć będziemy robić wszystko, żeby te koszty społeczne były też zminimalizowane na ile to tylko możliwe. Będziemy starali się wszystkich tych pracowników, którzy ewentualnie nie będą potrzebni w CTBS-ie, zagospodarować wszystkich, ale część przynajmniej najbardziej wartościowych zagospodarować, czy to w MZWK, czy w jakichś innych jednostkach, no żeby ten proces przeszedł jak najłagodniejszy, ale też muszę Państwu powiedzieć, że przygotowujemy się do tego procesu od bardzo dawna, od roku niemalże i wszystkie te możliwe ruchy kadrowe, które dzisiaj by musiały być wykonane, my staraliśmy się robić wcześniej, czyli jak się już komuś kończyła umowa, to jej nie przedłużaliśmy i takich przypadków w ZBK było kilka, czy może nawet kilkanaście. Zrezygnowaliśmy z pracowników, którzy pracowali w ramach elektrowni, to byli też pracownicy ZBK. Zmieniając tam zarządzanie, już tych pracowników nie mamy dzisiaj na stanie, nie musimy ich zwalniać. Czyli staraliśmy się ten proces jakby wcześniej przygotować. No i oczywiście wszyscy ci, którzy odchodzili na emerytury, już w ich miejsce nie przyjmowaliśmy nikogo, także dzisiaj funkcjonowanie, muszę Pani Dyrektor podziękować, bo ten zasób kadrowy bardzo jej się skurczył, a ten okres przejściowy jakoś musi przeżyć. Także tylko podziękowania dla wszystkich służb, że nie odbiło się jakoś to bardzo negatywnie na funkcjonowaniu ZBK, choć pewno nie jest łatwo nieraz wszystko wywiązać się właściwie ze wszystkich zobowiązań, bo tych pracowników jest o kilkunastu co najmniej mniej niż to bywało w tej pełnej obsadzie, ale wszystko to robiliśmy pod tym kątem, żeby wybrać ten właściwy moment na połączenie. No i ten moment właśnie jest i prosimy Państwa o to, żebyście zaufali, że to funkcjonowanie CTBS-u obsługującego całość naprawdę nie będzie ze szkodą, a wręcz przeciwnie, mamy nadzieję, że będzie więcej środków na remonty, na klatki schodowe, na wymianę okien, bo to wszystko jest taka bolączka, która ciągle gdzieś tam nas trafi, że tutaj ten ruch mógł być taki szybszy. Nie będzie problemów, to jest nasz kawałek trawnika, to jest wasz kawałek trawnika, koszenia gdzieś tam, wykłócania się, który jest nasz kawałek. No myślę, że naprawdę to powinno usprawnić pracę naszych pracowników, a dla mieszkańców powinno to być lepsza obsługa.
Dziękuję. Pani Radna Frączek chciała zadać pytanie.
Mam pytanie, czyli obecnie w ZBK ile ludzi pracuje? Jakim?
Nie, to jest taka 47.
W tej chwili
było
40-50. A w CTBS-ie?
W CTBS-ie w tej chwili pracuje 13 osób.
Tam 37. Mam pytanie, bo też już mnie pytają ludzie na mieście. Ile osób jak gdyby na pewno nie znajdzie, mam już takie wyliczenia, straci pracę?
Jeszcze nie. Takich cyfr ani nie chciałbym podawać, ani jeszcze nie wyliczyli to szczegółowo, bo najpierw musi zapaść uchwała. Jak będzie uchwała, to wtedy będziemy ten zasób kadrowy, który jest, będziemy analizować, kto może zostać, kto nie, także nawet nie byłoby zręcznie, żebyśmy podawali już, prawda, jakieś ilości, ale w każdym razie chcielibyśmy, żeby no jednak znacząco ilość tych osób zmniejszyła się.
I drugie moje pytanie, tam były klatki między innymi 17 lipca 20, cały majątek przejdzie do miasta i te później klatki pojedyncze, które jeszcze były w zarządzaniu ZBK, przejdą do CTBS-u bez podziału gruntów wokół budynku.
My nie będziemy, pani radna, my nie będziemy wkłaniać to do wspólnot mieszkaniowych na przykład, żeby nie było takiego poczucia, że to nagle załamało, to wszystko się staną wspólnoty mieszkaniowe. To dalej będzie własność gminy. My będziemy tylko zarządzać tym poprzez zawarcie z gminą umowy na użytkowanie tych nieruchomości, ale to dalej będą nieruchomości gminne. To nie jest tak, że nagle wszystko nam się scali, tylko będzie miało jednego zarządzającego. Ale własność dalej będzie po stronie gminy.
Dziękuję. Proponuję przystąpić do głosowania projektu numer 36. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziękuję. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania do osób tutaj obecnych? Nie widzę. W takim bądź razie zamykam posiedzenie Komisji Rozwoju. Dziękuję Państwu serdecznie.
Tematem sesji.
Ale to jest tylko temat. To jest tylko temat sesji. Ja nic...
Nie.